Dzień dobry. Moim gościem jest Marek Grubarczyk, człowiek o bardzo długim tytule, wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu do spraw gospodarki wodą oraz, proszę Państwa, to ciągle tytuł, inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej.
Dzień dobry, kłaniam się nisko.
Dzisiaj jest, proszę Państwa, też Dzień Osła. W związku z tym ja świętuję i wszystkim maturzystom życzymy wszystkiego najlepszego. To nie z okazji Dnia Osła, tylko tak po prostu. Pan zdał maturę?
Oczywiście. Oczywiście, ale wiem, jaki stres przeżywają.
Syn przeżywa stres, tak?
Syn też przeżywa stres.
Dzisiaj matematyka, nadzieję. Słuchajcie, jak umiecie liczyć, to liczcie na siebie i będzie dobrze na pewno. Panie ministrze, zupełnie serio pytanie. Czy ja mógłbym na przykład nie wykonać wyroku sądu? Przyjdzie taki dzień, że mnie pozwą, ja powiem, że to wszystko, te koszty, no zająłem czyjeś mieszkanie, oni mnie chcą eksmitować, a ja powiem, niestety, koszty wykonania postanowienia sądu są zbyt wysokie i nie można wykonywać tak idiotycznych i radykalnych działań. Zacytowałem pana.
Przede wszystkim, no oczywiście ja pamiętam to wszystko, ja się z tego nie wycofuję. Dotyczy to przede wszystkim inwestycji, która jest związana z budową ostróg na rzece Odrze.
Naczelny sąd administracyjny powiedział, że trzeba wstrzymać działania, a pan mówi sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po mojej stronie.
Czy sąd zakwestionował morfologię rzeki, czyli dna? A my budujemy, a my już jesteśmy daleko, daleko wyżej nad powierzchnią wody, więc musimy to zabezpieczyć.
Ale to jest decyzja Naczelnego Sądu Administracyjnego. Niech się pan nie gniewa. To znaczy pan zdecydował sam, bo mógł, że pan nie wykona wyroku sądu?
Czy w związku z tym, że my mamy pozwolenie na budowę, mamy wszelkie dokumenty świadczące o tym, że możemy realizować inwestycję budowlaną, realizujemy to zgodnie z prawem.
Ale to fantastycznie,
tak jak to jest.
To trzeba było przekonać sąd. Sąd uważa inaczej.
No to panie redaktorze, trzeba było zamknąć Turów. Bo jedna kobieta w Brukseli, czy nie, w Strasburgu powiedziała, że trzeba zamknąć...
Tym razem nie było jednej kobiety w Strasburgu. Tym razem
też był jedna sędzia.
Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie.
Czy ja, nie chcę dyskutować z tą kwestią, bo z wyrokami sądu się nie dyskutuje.
Tylko jak widać,
jest
nie
oczywiście, ale w tym wypadku myśmy nie weszli w kompetencje tego, znaczy nie weszliśmy generalnie w wyrok tego sądu, ponieważ my jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Po prostu jesteśmy na samej górze już inwestycji, zrobiliśmy nasypy kamienne, musimy je zabezpieczyć, bo jak nie zabezpieczymy, przyjdzie wysoka woda i uszkodzi nam mosty i inne urządzenia wodne, chociażby śluzy, bo cały narzut kamienny po prostu zostanie zabrany przez tą wodę. To proszę im powiedzieć, za chwilę sąd na mnie nałoży karę, że nie zabezpieczyłem tej budowy. No więc tak to ma wyglądać, że inwestycja musi być dokończona, bo jest ze względu bezpieczeństwa konieczne.
Panie ministrze, ja w ogóle nie polemizuję w sprawie takiej, czy pan ma rację, czy nie. Nie mnie to rozstrzygać, ale sąd panu nakazał inwestycje zatrzymać. A pan mówi nie, nie zatrzymam, bo to jest za drogo.
Bo ze względu bezpieczeństwa nie można jej zatrzymać.
Bo to są idiotyczne i radykalne decyzje? Tak pan nazwał wyroki sądu.
Znaczy, oczywiście jest to pewne emocjonalne podejście, nie pod kątem wyroku, tylko
ja
pod kątem skutków, które są związane.
No
proszę mi powiedzieć.
Ale jak mi sąd będzie chciał nałożyć karę, to ja powiem, nie, to jest idiotyczne, radykalne działanie.
Panie redaktorze, dostaje pan pozwolenie na budowę domu. Ma pan wszystkie warunki spełnione. Zainwestował pan pieniądze. Kładzie pan ocieplenie w postaci styropianu. Nagle ktoś przychodzi i mówi stop, proszę to zostawić na ten. I ten cały styropian panu odpada, nie wiem, zabijając 5 ludzi.
Styropian zabija 5 ludzi? No, pan się naoglądał scenariuszy, ludzie giną w kartonach.
A widział pan te zdjęcia, gdzie odpada pół bloku.
Dobrze.
W tym. Więc mniej więcej dotyczy to tego, że musimy tą inwestycję zabezpieczyć.
Natomiast jeszcze może wytłumaczmy może naszym słuchaczom.
Może tylko zakończyć. Nie rozpoczynamy żadnej innej budowy.
Rozumiem. A cała rzecz dotyczy Odry, którą, jak twierdzą ekolodzy, chce pan wybetonować, a pan twierdzi, że pan chce zrobić po prostu odrzański tor wodny.
Przede wszystkim jest to związane z inwestycjami przeciwpowodziowymi, bo muszą tam poruszać się lodołamacze. Lodołamacze, które łamią lód na okoliczność przede wszystkim wiosennych zatorów.
No, wiemy, na czym polega praca lodołamaczy.
Jeżeli nie będzie tam lodołamaczy, do łamania, będą podtopienia
i będzie po prostu... Niemieckie Ministerstwo Środowiska powiedziało, ekspansja na Odrze musi zostać zatrzymana, stanowi bowiem obciążenie dla tego cennego ekosystemu. No i powinna nastąpić renaturalizacja i przywrócenie różnorodności biologicznej.
Ja pokazywałem, jak wyglądają niemieckie inwestycje w postaci właśnie takich samych ostróg na Odrze, tylko betonowych. Mało tego, obecnie we Frankfurcie jest prowadzona modernizacja nabrzeża betonowego, zalewanego betonem regularnie i tam nie ma żadnego problemu. Znaczy, problem jest tylko po stronie Polski. I też bym tu prosił, żeby się nie wpisywać niestety
retorykę. Zacytuję panu, bowiem
bo jest związane to przede wszystkim z odtworzeniem tych, budowli, które już na Odrze istniały od zeszłego
wieku. To, że Niemcy walczą o swoje, to wszyscy wiedzą i niech walczą.
No to walczmy i my również.
Dobrze. Ale Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne, nie niemieckie, w liście otwartym do pana napisało, że stanowczo nie zgadzamy się z koncepcją zaprezentowaną przez ministra Gróbarczyka, że konieczna jest budowa stopni wodnych. Uważamy ją za błędną, przeczącą obecnemu stanowi wiedzy naukowej i nieuzasadnioną zarówno z punktu widzenia przyrodniczego, środowiskowego, jak i ekonomicznego. Oni panu mówią, że pan ma po prostu pomysły z jakiejś prehistorycznej epoki.
Panie redaktorze, ja to szanuję. I my, jeśli będziemy budować stopnie wodne to jest zupełnie coś innego niż ostrogi wodne. To będziemy prowadzić to zgodnie z najwyższymi standardami środowiskowymi,
a
przede wszystkim musimy,
zdanie, tak
musimy
samo
dostać pozwolenie
sądu,
na budowę.
Ale ich pan nie wykonuje.
Ale dobrze, dostaliśmy pozwolenie na budowę i realizujemy. I to pozwolenie na budowę jest cały czas ważne i na jego podstawie realizujemy
tą budowę. Nie przyjmuje specjalnie ani wyrokami sądu, ani polskimi naukowcami.
Sąd
rozumiem.
Nie wstrzymał pozwolenia na budowę, więc możemy realizować w tym zakresie. Nie możemy dotykać dna rzeki, bo przede wszystkim, jeśli chodzi o decyzję sądu, ona dotyczy posadowienia i ingerencji
w dno rzeki. O tym, dlaczego tam nie mogą wpływać statki. Ale najpierw naprawdę ważne pytanie. To jest pytanie o to, co państwo będą mogli zjeść latem na wakacjach nad polskim morzem. Bo nie będą mogli zjeść państwo polskiego dorsza, to wiemy.
Oczywiście nie jest to moja kompetencja, bo to znajduje się w innym ministerstwie.
Ale nie to niedawno była.
Ale w związku z tym, że bardzo długo jestem związany z rybami, więc chętnie odpowiem. Ja bardzo polecam państwu przede wszystkim te nasze bałtyckie ryby, które jeszcze są, czyli śledź, świeży śledź smażony, wędzony, wszystko jedno. I flądra.
Flądra,
czyli bardzo dobra ryba. I to są ryby, które na pewno są rybami z Bałtyku. Reszta niekoniecznie.
Czyli proszę Państwa, polskiego Bałtyku to śledź i flądra. A co pan by wybrał?
No ja śledź.
Już mniej o rybach, ale też ciągle o morzu, o Zalewie Wiślanym, o Mierzei, o porcie w Elblągu i o całym wielkim sporze o to w RMF24 w interi.pl. Tam zapraszamy naszych słuchaczy, a reszcie życzymy miłego, słonecznego dnia. Maturzyści, trzymajcie się. Panie ministrze, no właśnie, czy w Elblągu polityka szkodzi portowi?
Ja myślę, że bardziej szkodzi brak decyzji w Elblągowi. W związku z tym, że jest to port miejski, rządowi
należący do miasta,
rządowi nic do tego, jakie decyzje podejmuje zarząd miasta, no więc mamy taką sytuację patową. My chcielibyśmy, żeby nastąpiła modernizacja tego portu. Na tą okoliczność przygotowaliśmy 100 milionów złotych, które chcemy zainwestować.
Ale żądacie za to większości udziałów w porcie.
A nie, kto panu tak powiedział? Ale kto panu tak powiedział? Przecież to negocjujemy, czy my negocjujemy dzisiaj wejście kapitałowe do portu w Elblągu?
Nie.
No,
chcecie po
więc,
prostu
ale
dać
tak,
po prostu
to, nie, tak to wygląda, bo miasto z nami nie rozmawia. Ja rozmawiam, nie pytają, pan mnie pyta, dziennikarze mnie pytają.
Wy rozmawiacie z mediami. A sytuacja bowiem wygląda, proszę państwa, tak, że...
A niekoniecznie, panie redaktorze, bo ja osobiście pojechałem do Elbląga spotkać się.
Że Elblągiem rządzi, proszę państwa, Platforma Obywatelska, a jak wiadomo... Sekundkę. A
nie
jak
do
wiadomo,
końca.
Rząd jest z Prawa i Sprawiedliwości. No i cały spór polega na tym, że tam jest kilometr drogi wodnej, toru wodnego, jakkolwiek się to tam nazywa fachowo, który trzeba by pogłębić. No i to mniej więcej kosztuje circa about 100 milionów.
Nie.
Razem z inwestycjami, w porcie. No tak, słyszymy od władz Elbląga.
No właśnie, to więc to są absolutnie nieprawdziwe informacje. Tak? No, w związku z tym, że władze Elbląga nie przystąpiły do żadnych negocjacji z nami w tym zakresie. Myśmy przygotowali na ten cel 100 milionów, żeby rozpocząć inwestycje. A ile będą kosztowały nabrzeża? Dzisiaj trudno ocenić. No, myśmy zaproponowali prezydentowi, proszę zrobić wycenę portu, due diligence, badanie spółki, cały proces inwestycyjny, wszystko.
Żeby kupić spółkę, kupić port.
A jak chciał pan inaczej wejść w przedsięwzięcie biznesowe?
Nie, ale zaraz.
Tylko właśnie, i wyłącznie jest to możliwe
pan
poprzez...
to, co mówiłem, czemu pan przed chwilą zaprzeczył. To cudowne dosyć. No bo pan, kiedy ja panu powiedziałem i naszym słuchaczom, że wy chcecie wykupić udziały w porcie Elbląg, to pan mówił nie, kto pan to powiedział. A teraz pan mówi o tym,
zaraz,
że inaczej się nie da.
Ale z drugiej strony, jeżeli będzie inna propozycja złożona przez prezydenta miasta, to na pewno nad nią będziemy dyskutować i pochylimy się. Ale z tamtej strony nie ma żadnej odpowiedzi, więc nasza propozycja jest taka. Mamy pieniądze rządowe, budżetowe, gdzie mamy regułę budżetową, mamy prokuraturę, nie możemy w żaden inny sposób. Dzisiaj jedynym sposobem, który z naszej strony, który widzimy, jest wejście kapitałowe, a więc wykupienie części udziału w tym zakresie. Ale czy takie ma być ostateczne rozwiązanie? Kto to powiedział? Jeżeli zaproponuje prezydent inne rozwiązanie, na pewno będziemy go dyskutować.
Inne? Jakie może być inne? To ja pytam, co pan
na przykład zupełnie inna spółka. Na przykład wejście innego operatora do portu, stworzenie wspólnego operatora z rządem. Wiele innych rozwiązań w świetle oczywiście kodeksu spółek handlowych jest możliwych do realizacji w ten sposób. Może być dzierżawa portu na przykład, może być każde inne rozwiązanie, które niekoniecznie przekazuje własność, ale naprawdę tutaj potrzeba dyskusji
to
między nami.
I
najgorsze jest to, że dyskutujemy cały czas na forum publicznym, natomiast nie ma żadnej odpowiedzi ze strony miasta.
Pan złożył oficjalną propozycję miastu, czy tylko taką medialną?
Tak, nawet zaproponowaliśmy list intencyjny, żebyśmy podpisali na to.
Ale złożyliście oficjalną propozycję miastu i co?
Nie ma odpowiedzi na ten temat, mamy tylko jedną odpowiedź, że to, co słyszeliśmy, że prezydent przygotował swoją analizę prawną i on nic nie musi robić.
Nie musi. Chodzi o to, że oni chcą, żebyście wy pogłębili ten tor wodny.
Ale nie da się podgłębić tego toru bez modernizacji nabrzeży, bo one po prostu się zawalą. Tam nastąpi ingerencja, trzeba nabić ścianki szczelne, trzeba zrobić oczepy, trzeba zrobić całą nośność nabrzeży. Wszystko musi być komplementarne.
Razem zrobione. Nie można po prostu
nie
tylko
wolno tego zrobić. A więc zrobienie mija się zupełnie.
Proszę, nie będzie tak zupełnie poważnie ten port w Elblągu. Ja nie mówię tego z perspektywy gościa, któremu się po prostu nie podoba. Zadaję zupełnie spokojne pytanie, bo domyślam się pańskiej reakcji nerwowej. Chcę się spytać, czy port w Elblągu się przyda, bo wasze pomysły na przebudowę tego portu są dość imponujące. On ma w tej chwili 90 tysięcy ton przeładunku rocznie, a wy chcecie 10, 20, 30 razy więcej. 30 razy więcej, dobrze liczę? Nie, 40 razy więcej, 3,5 miliona.
A czy ten port przeładowywał dwa lata temu, miał przeładunek 1,5 miliona ton i wynikało to przede wszystkim z materiałów na budowę samego przekopu przez Mierzeję Wiślaną, więc on ma swój potencjał, jest w stanie przeładować, zresztą tak jak zakładamy, on powinien przede wszystkim specjalizować się w obszarze przeładunków zbóż oraz towarów masowych, a więc wszelkiego rodzaju węgla, węgielkami i tak dalej, mhm. tego typu rzeczy, oraz drobnica, ta, którą, na którą nie stać operatorów w dużych portach. Tak żeśmy to wskazywali, mhm. bo tam są tereny znacznie tańsze i mniej kosztowne, jeśli chodzi o obsługę jednostek, bo wchodzą mniejsze mhm. jednostki. Więc na pewno to ma być port, który ma być fiderowym, ten, który dostarcza. Jaki? Fiderowy, ten, który dostarcza do większych portów mhm. Towary, jak gdyby być takim małym centrum logistycznym. Ma świetne umiejscowienie, jeśli chodzi o połączenie drogowe, kolejowe. Dobra, i zabezpiecza jednostki, które jest, niekoniecznie tylko... są opłacalne, mhm. jeśli wchodzą do dużych portów, bo to są przede wszystkim myśli te pan, pięciotysięczniki, dziesięciotysięczniki.
Czy pan myśli tak naprawdę, tak realnie, że wy jesteście się w stanie po wyborach, bo przed wyborami moim zdaniem nie ma żadnej szansy, jesteście w stanie się po wyborach dogadać?
Czy panie doktorze, my jeszcze jesteśmy w stanie naszej inwestycji, bo my teraz nie kończymy. Do końca roku musimy zrobić pogłębienie rzeki Elbląg, właśnie te wszelkiego rodzaju oczepy, nieoczepy na wyższym, na niższym odcinku, czyli już dojście do Zalewu Wiślanego i pogłębienie całego Zalewu Wiślanego, więc my zakończymy dopiero na koniec roku. Więc mam jeszcze chwilę czasu na negocjacje. Ja gorąco wierzę w to, że się dogadamy. Gadamy i zachęcam tu kolejny raz zarząd miasta, pana prezydenta Wróblewskiego, do przystąpienia do negocjacji.
Panie, zupełnie poważnie, jedna rzecz, myślę, że o jednej rzeczy Polacy nie wiedzą, że my mamy wody słodkiej w Polsce najmniej w Europie, niemalże. Od nas mniej wody w przeliczeniu na mieszkańca mają tylko Czesi. No i dwie zupełnie suche wyspy, Cypr i Malta. W Unii Europejskiej. Mamy najmniej wody. Mamy 1600 metrów sześciennych na mieszkańca.
7% tylko zatrzymujemy wody, która co roku przepływa przez Polskę.
Nasi sąsiedzi, Niemcy mają więcej, Słowacja ma hucha, Słowacja ma 10 razy tyle prawie.
Odpowiadając na to pytanie, które pewno za chwilę padnie, program rozwoju retencji. To jest dla nas kluczowy.
Mówimy
to
o tych małych oczkach wodnych.
To mówimy o średnich. Czy tak, przygotowaliśmy komplementarny program, który dotyczy wielkich zbiorników, jak chociażby Wielowieś Klasztorna i Kąty Myscowa. To są ogromne zbiorniki.
Na jakich rzekach? Proszę od razu powiedzieć, bo nie wszyscy wiedzą.
To jest, znaczy tam kilka będzie rzek. Jedna na Podkarpaciu, drugi w województwie wielkopolskim.
Średnia retencja,
średnia retencja, która jest związana właśnie z tymi mniejszymi zbiornikami,
dobrze, ale, ale panie ministrze, bo co stoi na przeszkodzie?
I mała retencja, czyli związana z melioracją, retencją korytową, doliną, tymi drobnymi rzeczami.
Pamięta pan kampanię wyborczą Andrzeja Dudy, tę drugą z 2020 roku, kiedy Andrzej Duda mówił, że chciałbym, żeby przy każdym domu było oczko wodne. I nie tylko domu jednorodzinnym, ale także przy domach wielorodzinnych.
Czy zatrzymywanie wody jest chyba wpisane w potrzeby naszych przede wszystkim?
Zatrzymywać wodę, żeby ona nie spływała. Pan chce wybetonować Odrę, będzie spływała szybciej.
Ale ja chcę wybetonować? Jak to pan to powiedział?
Tak twierdzą wszyscy ekolodzy i naukowcy.
No to proszę jechać nad Odrę i zobaczyć, jak to wygląda. Więc ja to proponuję. Nie ma żadnego betonowania. Jest wszystko związane przede wszystkim z ekologicznym podejściem, więc głównie narzuty kamienne i
dobrze,
oczepy
kamienne. Dobrze, ale zostawmy do Odry. Chciałem pana spytać, czy będzie na przykład budowana nowa tama na Wiśle? Tama między Włocławkiem a Toruniem, tama w Siarzewie.
Tak,
będzie
ona budowana? Ona musi zostać wybudowana ze względu na bezpieczeństwo Włocławka, ponieważ Włocławek był zaprojektowany tak, że musi mieć podparcie drugiego stopnia wodnego. To był jeszcze koncepcja za czasów Gierka, która nie została zrealizowana. Dzisiaj wypłukanie poza stopniem wodnym sięga blisko 5 metrów.
To znaczy
stopień jest tak zrobiony, nie ma...
Tama jest tak zrobiona.
Tak. Że nie ma możliwości wypuszczania osadów, które się gromadzą przed tamą.
Ale to z kolei wszyscy mówią, że jeśli wszystko... te osady sprzed całego PRL-u wypuścić, to mamy katastrofę ekologiczną na zawsze.
Narzut, który wpływa do Włocławka z Wisłą, nie jest... I to są specjalne specjalne tamy, które mają możliwość, i tak projektujemy siarzewo, że ma możliwość właśnie otwierania dolnej części swojego jazu, tak żeby mógł wypłynąć ten narzut, który jest zniesiony z każdą rzeką, przecież to jest normalna sprawa. Natomiast jeśli to się nie stanie, może nastąpić katastrofa ekologiczna w postaci wywrócenia się tego stopnia wodnego, bo on nie ma podparcia. Tylko i wyłącznie
jest kiedy do tama w Siarzewie mogłoby powstać?
My czekamy tylko na pozwolenie środowiskowe, które było oprotestowane. Ministerstwo Środowiska.
To jedno ministerstwo chce, a drugie jeszcze nie chce?
Nie. No, jest to związane z całym procesem. No, jak sam pan wie, tutaj nie wydaje decyzji jeden sędzia, tylko musi to przejść przez poszczególne etapy. Przede wszystkim decyzyjna, więc RDOŚ, GDOŚ, ministerstwo.
Zostawmy te wszystkie tajemnicze literki. No. Chodzi mi tylko o to, kiedy mogłaby rozpocząć się budowa tamy w Siarzewie?
Czy myśmy już ogłosili przetarg na stopień wodny, na projektowanie, ale teraz zmieniamy tą decyzję, zaprojektuj i wybuduj. Chcemy to zrobić na pewno w tym roku.
W tym roku co chcecie zrobić?
Ogłosić przetarg na
Przetarg, czyli nawet nie rozpoczęcie budowy, ale na razie ogłoszenie przetargu. Dobrze.
No to wiąże Panie się przede wszystkim z tymi dokumentami,
ostatnie pytanie, to jest pytanie o to, co dalej z tym programem 5000 plus. Ludzie, którzy mieliby budować swoje oczka wodne, mogliby liczyć na dopłatę. To się nazywa program Moja Woda. No i on obowiązuje do czerwca przyszłego roku. Każdy, kto... No, do 30 czerwca, tak.
On jest związany z finansowaniem. Z tego, co wiem, jest finansowany przez NFOŚ.
Ale każdy, kto będzie chciał pójść, mam pomysł na oczko wodne u siebie w domu i dajcie mi 5000?
Trudno mi się do tego odnosić, ponieważ nie jest to mój program, który
wszystko, żeście tak sobie podzielili.
Ja się zajmowałem. Proszę zwrócić uwagę, to ma większy aspekt przede wszystkim mentalny. Musimy oszczędzać wodę i musimy zatrzymywać wodę. Natomiast mniejszy skutek retencyjny. Retencja, tu umówmy się, to trzeba zbudować zbiorniki, trzeba zbudować stopnie, trzeba zatrzymać tej wody. 7% to mamy około...
A dlaczego w Wielkopolsce nie buduje się zbiorników retencyjnych?
Ale właśnie
odkąd
dlatego
pamiętam,
mówię,
w latach 80. jeszcze w szkole uczono stepowieniu Wielkopolski.
Ale to jest największy nasz program, który jest uruchomiony łącznie z ZEPAK-iem. Zalewamy wszystkie kopalnie, te wyrobiska pokopalniane, które dzisiaj stoją puste, a i Wielowieś Klasztorna to jest właśnie zbiornik największy, który ma być budowany, na który też czekamy na pozwolenie środowiskowe. W momencie, kiedy ono zostanie wydane, rozpoczynamy budowę.
Wielkopolska, kraina wielkich jezior, ale to jeszcze nie prędko. Bardzo panu dziękuję. Marek Grubarczyk, wiceminister infrastruktury, minister odwody, był naszym gościem. Do widzenia.
Do widzenia.